Ja podjęliśmy decyzję o organizacji tego spotkania, modliłem się o to, o czym mówić. Bo to jest kwestia wyboru. Temat eschatologii jest tematem oceanu. I z tego oceanu tematów eschatologicznych wybrałem dzisiaj jeden, taki główny, którym na początku chcę się z Wami podzielić. Jedno z najważniejszych wydarzeń, które jest opisane w objawieniu świętego Jana w 19 rozdziale, w wersecie 7, mianowicie weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę. Gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. Jedno z najważniejszych wydarzeń w całej księdze objawienia. Zacznę od tego, że kiedyś, wiele lat wcześniej, w przeszłości, kiedy Bóg wybrał sobie naród żydowski jako naród wybrany i wyprowadził go z Egiptu, powiedział do nich takie słowa w 2 Mojżeszowej 26:12: będę się przechadzał wśród was i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. Będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem, to wejście w relację małżeńską. Izrael wtedy stał się żoną Boga, a Bóg stał się mężem Izraela. Oczywiście chodzi tutaj o związek duchowy. I tak na przykład w Księdze Prorockiej Izajasza 54 rozdział 5 werset Bóg mówi: bo twoim małżonkiem jest twój Stwórca, mówi do Izraela. Jego imię Pan Zastępów, a twoim odkupicielem Święty Izraelski, zwany Bogiem całej ziemi. W Nowym Testamencie Chrystus i Kościół to też małżeństwo. I ta symbolika małżeństwa pomiędzy Chrystusem i Kościołem jest obecna w wielu tekstach Ewangelii i w listach apostolskich. Ale żeby pojąć to wszystko, co jest tam napisane na ten temat, a napisane jest bardzo dużo, chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajęli się odkryciem, objawieniem zwyczajów żydowskich związanych z zawarciem małżeństwa. Bo to nam pomoże zrozumieć zarówno objawienie świętego Jana, jak i wiele innych fragmentów Słowa Bożego. W starożytnym Izraelu było tak, że jeżeli chłopakowi podobała się dziewczyna, zwracał się do swojego ojca i pytał go o aprobatę. Czy ojciec ten związek potencjalny zatwierdzi? Czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba? Czy to będzie dobry związek z tą dziewczyną, która mi się podoba? Czasami bywało tak, że obie rodziny, chłopaka i dziewczyny, jeszcze kiedy chłopak i dziewczyna byli dziećmi, to obie rodziny rozmawiały ze sobą i mówiły, że jak dorosną, to byłoby dobrze, żeby byli razem. Żeby było małżeństwo. Ale kiedy te dzieci dorastały, mogły wybrać inaczej. Czyli plany rodziców nie musiały się spełnić. W każdym razie była taka zasada, że to młody mężczyzna wybierał swoją oblubienicę i to mężczyzna starał się o jej rękę i o jej względy. Nieodwrotnie. To młody mężczyzna zawsze starał się o rękę dziewczyny. Ewangelia Jana, rozdział 15, werset 16, początek tego wersetu. Nie wy mnie wybraliście. Ale ja was wybrałem, mówi Pan Jezus. On, jako starający się o rękę Kościoła, zgodnie z zasadami, to on wybiera swoją oblubienicę. Małżeństwo było zazwyczaj aranżowane, gdzie bardzo ważny głos w wyborze dziewczyny dla swojego syna miał ojciec. Często ojciec pana młodego wypierał mu wręcz przyszłą żonę. Ojciec często decydował, że ta dziewczyna będzie twoją żoną. Ewangelia Jana, rozdział 6, werset 44. Posłuchajcie tego. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie kto?
Ojciec.
Słyszycie? Ojciec wybiera żonę dla syna. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. W momencie, kiedy młody mężczyzna jest już gotowy, aby oświadczyć się swojej wybrance, on lub jego ojciec dyskretnie daje do zrozumienia rodzinie wybranki, że wkrótce nastąpią oświadczyny. Że wkrótce przyjdą z oświadczynami. I w dniu oświadczyn młody mężczyzna często przybywał do domu swojej wybranki wraz ze swoim ojcem. Nie zawsze ze swoim ojcem, czasami przychodził sam, ale często przychodził razem ze swoim ojcem. I nieśli ze sobą trzy rzeczy. Zaręczynowy kielich, nieśli wino i pieniądze, którymi pan młody miał zapłacić za swoją wybrankę. Młody mężczyzna, któremu mógł towarzyszyć ojciec, stanął przed drzwiami domu wybranki i robił coś takiego. Po drugiej stronie drzwi tamta rodzina już wiedziała, co się stanie, bo sygnał wcześniej był podany. Ojciec tej dziewczyny wyglądał przez malutkie okienko, żeby sprawdzić, kto to do nich przychodzi. Daje sygnał swojej córce i się jej pyta: to co, otwieramy czy nie? Decyzja należała do dziewczyny. Jeżeli dziewczyna dała sygnał, że otwieramy, to wtedy ten, który stał przy drzwiami i pukał, wchodził do środka. To ona jest osobą, wybranka, czyli dziewczyna decyduje, czy drzwi będą otwarte, czy też nie będą otwarte. Bo po drugiej stronie stoi zakochany w niej młody mężczyzna, który musi się liczyć z tym, że dziewczyna może mu powiedzieć: jak? Nie. I że odrzuci jego miłość i jego propozycję małżeństwa. I właśnie w tym kontekście, kochani, przeczytajmy werset z Księgi Objawienia Świętego Jana, rozdział 3, werset 20. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jezus Chrystus, pełen miłości do ludzi, chce zaproponować im bliski związek. Tak bliski związek, jaki tylko jest możliwy w małżeństwie. Jezus proponuje małżeństwo, czyli bardzo bliski związek duchowy. To on wychodzi z inicjatywą. To on się oświadcza. To on mówi: kocham ciebie i chcę, abyś był blisko ze mną.
To on mówi, ja będę twoim Bogiem, a ty będziesz moim ludem. To Jezus jako pierwszy wychodzi z inicjatywą i przychodzi do nas. To on naraża się na co? Na odrzucenie. To on naraża się na odrzucenie. On naraża się na to, że ludzie mu powiedzą nie. Jezus stoi na zewnątrz u drzwi i puka. On nie może otworzyć, nie może wejść. Ale my, jeżeli słyszymy Jego głos, możemy otworzyć i możemy Go zaprosić. I przyjąć Jego propozycję małżeństwa. Jeżeli oblubienica wpuściła mężczyznę starającego się o jej rękę do domu, mógł on przejść do kolejnych etapów. Jakie były kolejne etapy? Po przyjęciu gościa lub gości, czyli jeżeli mężczyzna był ze swoim ojcem, następowały rozmowy między obiema rodzinami, w trakcie której zwyczajowo spożywano wspólny posiłek. Wspólny posiłek. Taka była tradycja. A więc jeszcze raz posłuchajcie. Oto stoją drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Wieczerzał po grecku deipneo, jeść posiłek. Tak zwany główny posiłek albo wieczorny posiłek. Niekoniecznie wieczorny, może być główny posiłek dnia. Ale może być też nazwany wieczorny, dlatego w języku polskim przetłumaczono to wieczerza. W czasie tego posiłku strony negocjowały cenę. Czyli ile pan młody musi zapłacić za swoją wybrankę. Oblubienicę trzeba było kupić. W czasach Jezusa minimalna cena za dziewczynę, dziewicę wynosiła 200 denarów. Pamiętamy z Biblii o tym, że jeden denar to była zapłata za jeden dzień pracy. Czyli możecie sobie wymyśleć tak mniej więcej na nasze pieniądze, ile to byłoby 200 denarów. Prawdopodobnie gdzieś zapłata za pracę za cały rok. To była minimalna stawka. Minimalna. Za wdowę 100 denarów. Połowa tej kwoty. A za córkę kapłana, jeżeli była córką kapłana, minimalna kwota to było 400 denarów. Czyli dwa razy więcej niż za dziewicę. I teraz to była cena minimalna. Jeżeli tutaj nie dochodziło do porozumienia, czyli jeżeli starający się o rękę dziewczyny mężczyzna nie chciał zapłacić odpowiedniej ceny, wtedy rozmowy się kończyły i mężczyzna wracał do swojego domu z niczym. Czyli nie dochodziło do zaślubin, bo nie doszli do porozumienia odnośnie ceny. Ale takie niepowodzenie w negocjacjach było jednak zjawiskiem niezmiernie rzadkim. W znakomitej większości wszystkich przypadków do porozumienia takiego dochodzono. Oczywiście ojciec dziewczyny mógł oczekiwać wyższej ceny za swoją córkę niż minimalna, szczególnie w sytuacji, kiedy po tej drugiej stronie stanął ojciec, który był dobrze finansowo sytuowany. To zrozumiałe, nie prawdaż? Oczekiwał, że tamten zapłaci mu dużo większą kwotę. Potem jak obie strony ustaliły ostateczną cenę, starający się o rękę mężczyzna natychmiast w tym momencie wypłacał ojcu dziewczyny całą kwotę. Te pieniądze, które ze sobą przyniósł, opróżniał sakiewkę, rzucał na stół i tamten to zabierał. Dziewczyna kupiona. Jednocześnie dziewczyna podejmowała decyzję, czy chce wchodzić w związek małżeński z tym mężczyzną, czy też nie. Uwaga, bardzo ważne. Na każdym etapie tych rozmów ona mogła powiedzieć nie. Czyli to, że wpuszczała tego chłopaka do domu, nie oznaczało, że ona musi się na niego zgodzić. W trakcie tego spotkania, jak patrzyła na niego, słuchała rozmów, negocjacji, czy ceny, którą proponowano za nią, w W każdej chwili mogła powiedzieć nie. I jeżeli ona powiedziała nie, koniec. Musieli wyjść i pójść do domu z powrotem. Symbolem wstąpienia w narzeczeństwo, uwaga, było wypicie wina. I dlatego młody mężczyzna niósł ze sobą kielich i wino. Były tutaj różne tradycje, mniej rozbudowane i bardziej rozbudowane. W najbardziej rozbudowanej tradycji żydowskiej tradycyjnie pito 4 kielichy wina przez różne osoby w rodzinie. Nie będziemy się akurat tą tradycją bardzo rozbudowaną zajmować, gdyby zajęło nam przynajmniej pół godziny na to, żeby ją rozszyfrować i opowiedzieć. Ale minimalna tradycja polegała na tym, że minimalnie był 1 kielich wina pity. Starający się o rękę ofiarował dziewczynie kielich wina, jeżeli ona odmówiła w tym momencie, czyli nie chciała wypić tego wina z tego kielicha, to nie dochodziło do zaślubin. Był to znak odrzucenia propozycji. Jeżeli zaś wypiła wino z kielicha, był to znak, że oświadczyny zostały przyjęte. I jednoczesnym etapem, jednocześnie jak było wino, to jednocześnie strony negocjowały kontrakt małżeński. Z propozycją tego kontraktu już pan młody przychodził. Miał już gotową formę. Oczywiście można było go uzupełnić w jakiś sposób w tych negocjacjach i napisać pewne, zrobić pewne zapisy w tym kontrakcie, które obie strony uznały za właściwe. Ten kontrakt małżeński nazywał się ketuba. Mógł on składać się z kilku części. Opisywał m.in. wzajemne prawa i obowiązki obu stron. I podpisanie tego kontraktu oznaczało zawarcie małżeńskiego przymierza i następowało coś, co my dzisiaj, no, my w języku polskim nie mamy takiego słowa, a dla nas odpowiednikiem jest narzeczeństwo. Oni po podpisaniu tego kontraktu i po wypiciu wina wzajemnie stawali się sobie narzeczonymi. Ale to było inne narzeczeństwo niż te, które znamy z naszej kultury, zupełnie inne. Teraz popatrzmy na analogię do Chrystusa i do Kościoła. Pan młody wychodził najpierw ze swojego domu i udawał się do domu swojej wybranki i to on składał jej propozycję małżeństwa. Podobnie Chrystus opuścił dom Ojca w niebie i przychodzi do ludzi i to on składa propozycję małżeństwa, czyli bardzo bliskiej relacji duchowej z nim. Pan młody musiał zapłacić cenę za swoją ulubienicę, żeby ją wykupić dla siebie na własność. Jezus Chrystus, ponieważ ma bardzo bogatego Ojca, zapłacił najwyższą cenę za swoją ulubienicę, jaka jest tylko możliwa, bo oddał swoje życie. Nie ma żadnej wyższej ceny niż ta, którą Jezus zapłacił za swoją ulubienicę. 1 Koryntian 6, 19, 20. Albowiem czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Nie wiecie? Drogoście bowiem kupieni. Kupieni. Zrozummy to, bracia, siostry. Kupieni. Ktoś nas kupił. Wysławiajcie tedy Boga w ciele naszym. 1 Piotra 1, 18, 19. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Halleluja. Pan młody zawierał przymierze ze swoją ulubienicą i podpisywał kontrakt małżeński zwany ketuba. Symbolem zawarcia przymierza małżeńskiego był kielich wina, który pił pan młody i jego ulubienica. Jezus Chrystus ustanowił przymierze z Kościołem, swoją ulubienicą i symbolem zawarcia przymierza był kielich wina, z którego wszyscy pili. Kiedy podawał swoim uczniom kielich wina, czytamy 1 Koryntian 11, 25, podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Po tym, jak oblubieniec i oblubienica podpisali kontrakt, czyli ketuba, oblubieniec ogłaszał, że oblubienica należy do niego i jest jemu poświęcona. Od tego momentu, czyli od momentu zaślubin, zaręczyn, aż do momentu zawarcia małżeństwa, oboje byli traktowani jako małżeństwo, chociaż nie mieszkali razem. Nie mieszkali razem. Przez najbliższy rok nie będą się widywać. Od tego momentu przez najbliższy rok on nie będzie widział jej, ona nie będzie widziała jego. Oblubieniec wraca do domu swojego ojca, a oblubienica zostaje w domu swojego ojca. Jest to okres narzeczeństwa, który skończy się za rok zawarciem małżeństwa. W czasie narzeczeństwa oblubienica musi żyć w czystości. Czyli nie może oglądać się za kim? Za innymi. Nie może oglądać się za innymi. Nie może już myśleć o nikim innym, bo jest zaręczona swojemu oblubieńcowi. Ale w każdym czasie oblubienica, uwaga, może się wycofać. Nawet w okresie narzeczeństwa oblubienica może powiedzieć, że zmieniłam zdanie. Oczywiście byłoby to związane ze zwrotem pieniędzy zapłaconych za nią. Czyli to wszystko, co otrzymała, to dobro od oblubieńca musiało być mu zwrócone. Ale mogła się wycofać, mogła powiedzieć nie. Może się rozmyśleć. Natomiast oblubieniec to zupełnie co innego. W czasie narzeczeństwa nie może się wycofać. Oblubieniec nie może się rozmyśleć. Nie ma takiej możliwości prawnej. Nie może. Jeżeli poprosił oblubienicę o jej rękę i złożył jej obietnicę małżeństwa, to musi być wierny swojej obietnicy. Nie może się wycofać. Posłuchajcie. 2 Tymoteusza, rozdział 2, werset 13. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny. Albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Oblubieniec się nie wycofuje, jeżeli złożył propozycję małżeństwa. W czasie narzeczeństwa nie ma pomiędzy nimi czegoś, co my nazywamy pożyciem małżeńskim. Oni żyją odrębnie. Jednakże wobec prawa są traktowani jak małżeństwo. Czyli jeżeli w okresie narzeczeństwa jedna strona na przykład umiera, wtedy druga strona ma prawo dziedziczenia po osobie zmarłej. Takie było prawo w Izraelu. Ale piękne to. Piękne to sprawy. 2 Koryntian 11,2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, mówi Paweł Apostoł do ludzi w Koryncie, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę jaką? Czystą. Aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. To było zadanie dziewicy narzeczonej. Przez okres narzeczeństwa miała żyć w absolutnej czystości. I to jest zadanie nasze, jeżeli przyjęliśmy propozycję małżeństwa złożoną przez Jezusa Chrystusa. To na tej ziemi żyjąc, naszym zadaniem jest czystość. Nie oglądamy się za nikim innym. Jest tylko Jezus Chrystus. Jak ktoś jest z kimś zakochany, mówią o nim w języku polskim, że świata nie widzi za nią, albo świata za nim nie widzi, tak? Jest taki zwrot? Jest tylko ta druga osoba. O niej się ciągle myśli. O niej się marzy, o niej się myśli. Jeżeli jesteśmy oblubienicą Chrystusa, kochani, to za nim świata nie widzimy. Jest tylko On! Jeżeli miłujemy Jezusa, zostaliśmy Mu zaręczeni, nie ma dla nas już niczego innego. Myślimy tylko o Nim, o Jego Królestwie i o oczekiwaniu na wesele. Oblubieniec nie mógł się wycofać za wyjątkiem sytuacji, gdy oblubienica w okresie narzeczeństwa była mu niewierna. To był ten wyjątek. Wtedy oblubieniec mógł się z nią rozwieść. I w takiej sytuacji oblubieniec zgłaszał to przed sądem i na podstawie udowodnionej niewierności, czyli zdrady, oblubieniec mógł uzyskać rozwód. Czyli był zwolniony z małżeństwa. Jeżeli oblubienica dopuściła się niewierności w okresie narzeczeństwa i zostało to udowodnione, wtedy następował rozwód, a ona ponosiła zazwyczaj śmierć poprzez ukamienowanie. Takie było prawo. Posłuchajcie 2 Tymoteusza 2,12. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzemy i On się nas zawsze. Amen. Taka jest prawda. Dokładnie tak jest. Dokładnie tak jest. Tak jest prawda. Jeśli się Go zaprze, i ona się zaprze, czyli wypowie te straszne słowa, nie znam Ciebie. Księga Objawienia została napisana, aby zachęcić Kościół do trwania w wierze w Chrystusa. Brat Paweł nam o tym wspaniale przed chwilką opowiadał. Właśnie to był cel napisania tej księgi. Ale jej celem też było ostrzec wierzących ludzi przed konsekwencjami tego, co się stanie, jeżeli oblubienica będzie niewierna. Do zboru w Sardes Jezus mówi tak. Objawienie 3, rozdział 5. Zwycięzca zostanie przewleczony w szaty białe. I nie wymarzam imienia Jego z Księgi Żywota. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Ostrzegając przed zaparciem się wiary w Jezusa w obliczu prześladowań, jest powiedziane w objawieniu 14, rozdział 12 i 13 werset później, tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. I usłyszałem głos z nieba mówiący, napisz, błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Zaprawdę, mówi Duch, odpoczną po pracach swoich, uczynki ich bowiem idą za nimi. Czyli mowa o tym, że wierzący w Jezusa w obliczu prześladowania wybierają wiarę w Niego i śmierć raczej niż zdradę. I po to jest napisane objawienie, żeby wierzący ludzie, którzy są w sytuacji śmiertelnego zagrożenia, żeby zawsze wybierali śmierć dla Chrystusa. Po to jest to napisane. Bo w ten sposób umierają tutaj, ale tam będą żyli. Natomiast jeżeli się Go zaprą, ich imię będzie wymazane z Księgi Żywota. Zanim oblubieniec opuszcza dom oblubienicy w dniu zaręczyn, składa jej jeszcze wspaniałą obietnicę, że zbuduje dla niej mieszkanie. I gdy zbuduje, wtedy po nią przyjdzie i zabierze ją do siebie. Oblubieniec wtedy udaje się z powrotem do domu swojego ojca i przystępuje natychmiast do budowy. Na ziemi swojego ojca buduje albo oddzielny dom, albo dobudowuje pokój do istniejącego domu. I ma na to jeden rok. Średnio trwało to jeden rok w Izraelu. I do tego domu lub pokoju zwykle po roku sprowadzi swoją oblubienicę. Ale musi najpierw to zbudować własnymi rękoma. Kiedy Jezus zapowiada swoim uczniom, że ich wkrótce opuści, mówi do nich te słowa. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 1, 2 i 3 werset. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Jezus mówi do swojej oblubienicy: idę do Ojca przygotować tobie mieszkanie. Zgodnie z tradycją żydowską. Po zmartwychwstaniu Jezus wraca do domu swojego Ojca, aby przygotować mieszkanie dla swojej oblubienicy. Ale jeszcze powrót do kielicha wina, który został wypity przez oblubieńca, oblubienicę jako znak zawarcia przymierza małżeńskiego, które zostało też zawarte pisemnie poprzez podpisanie kontraktu zwanego ketuba. Były dwa kielichy ketuby, dwa kielichy związane z tym kontraktem. Pierwszy kielich wypijano przy podpisaniu ketuby, czyli w dniu zaręczyn, kiedy młody mężczyzna przychodził do domu swojej wybranki. Jak ona wszystko zatwierdziła, zgodziła się na warunki, podpisali kontrakt, wypili wzajemnie kielich wina. Drugi kielich ketuby wypijany był na weselu, które odbywało się średnio rok później. Zwyczajowo, ponieważ oblubieniec nie widział świata poza tą oblubienicą, zobowiązywał się często do tego, że w okresie narzeczeństwa, jak będzie budował dla niej mieszkanie, to nie będzie pić wina aż do czasu wesela z oblubienicą, czyli do czasu, kiedy będzie pity drugi kielich ketuby. No bo był w niej tak zakochany, że ona była jego największą radością. Myślę tylko o niej. W Biblii czytamy, na przykład w Kaznodziei, 10 rozdział 19 werset, że ucztę urządza się dla zabawy, a wino rozwesela życie. Tak jest? Jednakże w okresie narzeczeństwa oblubieniec nie myślał o rozweselaniu swojego życia poprzez wino. Bo jego jedyną radością była myśl o kim? O oblubienicy. Kiedy Jezus w czasie ostatniej wieczerzy podaje kielich wina swoim uczniom, mówi takie słowa. Marka, Ewangelia, 14 rozdział, 25 werset. Zaprawdę powiadam wam, nie będę już odtąd pił z owocu winorośli. Aż do owego dnia, gdy go będę pił na nowo w Królestwie Bożym. Halleluja. O kim Jezus teraz myśli? O swojej oblubienicy. Czyli nie będę pić wina aż do wesela. Tak was kocham, że będę czekał na ten drugi kielich wina aż do wesela. Będę o was myśleć bez przerwy. I kiedy na pamiątkę Jezusa łamiemy chleb i pijemy wino, pamiętamy, że jesteśmy mu zaręczeni. I że on poprzez swoją śmierć wykupił nas. Należymy do niego. I będziemy to robić na jego pamiątkę tak długo, aż przyjdzie po swoją oblubienicę. Amen. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. 1 Koryntian 11:26. Śmierć pańską zwiastujemy. Po grecku katagelio. Ogłaszać, publicznie proklamować. Czyli ogłaszamy, że Jezus nas wykupił poprzez swoją śmierć i że należymy do niego. Kiedy oblubieniec opuścił dom oblubienicy i zajmował się budową mieszkania, co ona robiła? A zajmowała się przygotowaniem do wesela. W tym przygotowywała sobie odpowiedni ubiór, żeby godnie na tym weselu wystąpić. Objawienie świętego Jana, 19 rozdział, werset 8. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Tak się oblubienica przygotowuje na wesele. Poza tym wybierała panny, oblubienica wybierała panny z grona swoich przyjaciółek i z grona rodziny, zwykle było 10, aby ją pilnowały po pierwsze. W okresie narzeczeństwa ich zadaniem było ją pilnować, żeby nie oglądała się za innymi. A więc jeżeli one czuły, że ogląda się za innymi, od razu miały przystąpić do akcji. A oczywiście później, jak pan młody przyszedł po nią, po oblubienicę, zadaniem tych panien było brać udział w procesie, w procesji, w orszaku weselnym i oświecać drogę lampami. Te panny, inaczej druhny, po polsku się mówi druhny chyba. Jest takie słowo druhny, tak? Mamy druhny. W znaczeniu duchowym są symbolem społeczności Kościoła. Tak jest? Jeżeli jesteśmy razem w Kościele i widzimy, że ktoś z nas zapomina, że jest zaręczony Chrystusowi, to druhny, czyli członkowie Kościoła, co robią? Przypominają. Napominają tę osobę, przestrzegając ją, aby nie oglądała się za nikim innym. 1 Tesaloniczan 5,11. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też czynicie. To jest praca dla druhny w czasie, kiedy mamy Kościół. Nie opuszczają wspólnych zebrań naszych, jak to jest w niektórych zwyczaju, lecz dodają sobie otuchy, a to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Hebrajczyków 10,25. Średnio po okresie jednego roku, kiedy mieszkanie dla oblubienicy zostało już prawie zbudowane, zarówno oblubieniec, jak i oblubienica nie mogą się już doczekać. Kiedy nastąpi ten moment, kiedy będą razem? Kiedy będzie wesele? On wie, że już wkrótce pójdzie zabrać ją do siebie. Ona wie, że oblubieniec wkrótce przyjdzie, by ją zabrać do siebie. Oboje o tym wiedzą, że to się stanie wkrótce. Kiedy zbliża się ten czas, dla obojga jest to czas rosnącej ekscytacji. Nie mogą się już doczekać. Kiedy to nastąpi? Już chcielibyśmy być razem. Ile jeszcze będziemy czekać? Obie strony wiedziały, że oblubieniec zabierze oblubienicę do siebie na wesele po okresie mniej więcej jednego roku. Około jednego roku. Ale dokładny dzień, w którym oblubieniec przyjdzie, był nieznany. I po okresie mniej więcej jednego roku on przychodził po nią, ale dzień i godzina nieznany. A dlaczego? Kiedy oblubieniec kończy budowę mieszkania, jego ojciec dokonuje inspekcji. Jeżeli ojciec uznaje, że mieszkanie jest właściwie zbudowane i wykończone, ojciec jako inspektor budowlany, halleluja, brat Biela ma bardzo dużo, nieprawdaż? Jako inspektor budowlany decyduje, że to już czas. Jeżeli ojciec uznaje, że nie wszystko jest w porządku, wtedy syn musi jeszcze nad mieszkaniem popracować. Jeszcze musi coś poprawić. W każdym razie ojciec oblubieńca jako inspektor budowlany podejmuje sam decyzję, kiedy mieszkanie jest już gotowe. W trakcie, kiedy oblubieniec zajmuje się budową mieszkania, on ze swojej strony też wybiera grupę swoich przyjaciół, których po polsku moglibyśmy nazwać, tak jak tam były druhny, męski odpowiednik, drużba. Tak? Może drużbanci. Nie znam tego słowa. Druhowie? Nie. W każdym razie wybiera młodych mężczyzn z grona swoich przyjaciół i rodziny, którzy będą jego drużbankami, z którymi pójdzie zabrać swoją oblubienicę. On razem z nimi w orszaku pójdzie ją zabrać. Drużbanci. Drużbanci ci, widząc jego prace budowlane, widząc, że to już wszystko dobiega końca, Mogą go czasami zapytać, czy już przyszedł czas, kiedy pójdziemy po twoją dziewczynę. A wtedy oblubieniec mógł im tak odpowiedzieć. Nie wiem. Ani ja nie wiem, ani aniołowie nie wie, tylko mój ojciec. Tylko inspektor budowlany po odbiorze budynku decyduje, że można już w nim zamieszkać. Oblubieniec w ten sposób okazywał szacunek komu? Swojemu ojcu. I jak niektórzy próbują na tej podstawie umniejszać wartość czy rolę Chrystusa, bo Jezus mówi, że On nie wie, tylko Ojciec wie, to oczywiście nie rozumieją, nie wiedzą o tym, że to wynika z tradycji żydowskiej i że w ten sposób oddaje się szacunek, cześć Ojcu. To wcale nie dowodzi tego, że Jezus jest mniejszy. Po prostu szacunek Ojcu. Podobnie Pan Jezus okazuje szacunek swojemu Ojcu, kiedy odpowiada na pytanie swoich uczniów, kiedy przyjdzie na ziemię po raz drugi, Mateusz 24:36. Kiedy go pytają, kiedy przyjdziesz, on mówi tak, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. A więc, jeżeli Jezus jeszcze nie przychodzi, co to znaczy? Co to znaczy? Buduje. Przygotowuje mieszkanie dla swojego kościoła, dla swojej oblubienicy. Czyli nadal są mieszkania do przygotowania dla swojej oblubienicy. Przypomnijmy sobie Ewangelię Jana, 14 rozdział, 3. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Kiedy ojciec oblubieńca uznał, że mieszkanie jest gotowe, ustalił ze swoim synem dzień, dokładny dzień, w którym ten pójdzie porwać swoją oblubienicę. Specjalnie używam słowa porwać, bo on ją zabierał, porywał od jej ojca. My w naszej kulturze czasami oczywiście tak żartobliwie mówimy o mężczyźnie, który na białym rumaku porywa kobietę. W tym momencie zarówno ojciec, jak i syn znają już dokładny dzień wesela, bo ustalili to między sobą. Już wiedzą, kiedy będzie wesele i wiedzą, kiedy syn pójdzie po swoją wybrankę. Już wiedzą. Ale zachowują to w tajemnicy. Nikomu o tym nie mówią. Dlaczego? Bo oblubieniec chce swojej dziewczynie zrobić niespodziankę. Chce jej zrobić niespodziankę. I im większa była niespodzianka, tym lepiej. I teraz potem, jak już ustalili dzień, w którym będzie porwanie oblubienicy do domu oblubieńca, jak już wiedzą, wtedy ktoś z rodziny oblubieńca przekazuje taką dyskretną wiadomość. Dyskretną wiadomość rodzinie oblubienicy, że wkrótce mogą się spodziewać oblubieńca. Ale w tej dyskretnej wiadomości nie ma informacji, którego dnia. Bo musi być niespodzianka. A więc rodzina oblubienicy dowiaduje się, że wkrótce to nastąpi. Ale kiedy? Nie wiedzą. I wtedy oblubienica gromadzi swoje druhny, które co wieczór czekają w jej domu. Każdego wieczora przychodzą druhny do jej domu i czekają, bo być może to będzie tego wieczora. Zwyczajowo oblubieniec przychodził po swoją oblubienicę w godzinach wieczornych, najczęściej pomiędzy godziną 21 a 12 w nocy. Między 21 a 12 w nocy, kiedy w Izraelu jest ciemno. Niezależnie od tego, jaka jest pora roku, to jest ciemność absolutna. Dlatego przychodzi po nią jak złodziej w nocy. Tylko ten złodziej przychodzi po swoje, bo to kupił. I co oblubienica czuje? I jej druhny? Może to dzisiaj. Czekają. Nie przyszedł.
Przychodzi następny dzień, może to dzisiaj. Znowu czekają, przygotowują się, ubrania mają przygotowane i wszystko, może to dzisiaj. Znowu nie przychodzi. I tak czekają, czekają z dnia na dzień i ta atmosfera oczekiwania rośnie, gorączka rośnie, 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 choć to już była jak największa. Żeby ta niespodzianka była czymś takim wspaniałym. I tak mijają kolejne dni, ekscytacja rośnie. Oblubieniec zaś w międzyczasie organizuje procesję swoich druhów. Drużbów. Drużbandów, tak? Drużbandów, przepraszam. Drużbandów. Czy młodych mężczyzn. I w ustalonym przez ojca dniu oblubieniec idzie wraz z procesją tych młodych mężczyzn, idą ulicami miasta. Są to wszystko młodzi mężczyźni. Młodzi mężczyźni dziedzice, którzy nie weszli w związki małżeńskie. Młode chłopaki po prostu. I co oni robią? Niosą pochodnie. Niektórzy z nich dmą w rogi baranie, czyli szofa, głośno po całym mieście, a jeden z nich głośno woła: oto oblubieniec! I ludzie w Izraelu już wiedzą, co się dzieje. Jak usłyszą, że jeden zawołał oto oblubieniec, to wtedy, nawet jeżeli śpią, budzą się i wołają. I jeden drugiemu woła, tak powiedzmy, ten dźwięk się roznosi po ulicy, aż szybciutko dochodzi do domu wybranki. I ona w ten sposób słyszy, że już wkrótce tego wieczoru on po nią przyjdzie. Czyli zostaje ostrzeżona poprzez te głosy, które nadchodzą. Całe miasto się wtedy budziło i wielu ludzi wołało. I ta wieść w ten sposób doszła do domu oblubienicy. Oblubienica mogła się szybko przygotować. W Ewangelii Mateusza, gdzie mowa jest o 10 pannach, Mateusz 25:6, wtem o północy powstał krzyk. Krzyk, bo jeden z młodych ludzi zawsze krzyczał. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie! W tym dniu druhny, czyli panny, miały dołączyć do weselnego orszaku, wychodząc na powitanie oblubieńca i lampami oświecać drogę aż do domu oblubieńca, dokąd oblubienica została przez niego zabrana. Jak została zabrana? To jest ciekawe. W momencie, kiedy orszak weselny oblubieńca stanął przed domem oblubienicy, już dotarł do jej domu, oblubieniec nie wchodził do jej domu. Nie pukał do drzwi. Stał w pewnej odległości od tego domu, wraz ze swoim orszakiem i czekał na nią. To ona w tym momencie wychodziła do niego na spotkanie swojego oblubieńca. Oblubienica została zabrana ze swojego domu i niesiona, porwana w specjalnej lektyce, niesionej przez czterech młodych mężczyzn. Na środku tej lektyki był taki tron, na którym ona siadała, postawała korona na głowę i on traktował w tym momencie jak królowę i nieśli ją przez całe miasto z okrzykami, z trąb, z radością i ona szła w ten sposób w całym tym orszaku pięknym swoich panien i drużbantów plus z panem młodym, który też szedł obok i szli do jego domu. Czyli to jest tak zwane porwanie. Piękne, prawda? Absolutnie piękne. Tak, została porwana. Halleluja. Mateusz 16:27. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, drużbanci. I wtedy odda każdemu według uczynków Jego. To jest jeszcze inny aspekt. 1 Tesaloniczan 4:16-17. Gdyż sam Pan nadany rozkaz, słowo rozkaz, dosłownie okrzyk, nadany rozkaz na głos archanioła i trąby Bożej, tam drużbanci trąbili wrogi, baranie, tu jest trąba Boża, czyli też jest szofa, zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim porwani będziemy w obłokach w powietrze, bo Pan się zatrzyma na pewną odległość. Nie wchodzi do naszych domów tutaj. Nie, stanie w powietrzu na pewną odległość. A to my, jako Jego oblubienica, idziemy do Niego. I tam Go spotykamy. I tak zawsze będziemy z Panem. Czyli w orszaku weselnym Jezusa są aniołowie, jest rozkaz, jest krzyk, a wywołany jest głos trąby Bożej, nie przychodzi do swojej oblubieńcy na ziemię, ale staje pewnej odległości przed jej domem, czyli w obłokach, a ona zostaje porwana na jego spotkanie. Kiedy docierają do domu weselnego wraz z całym orszakiem, i teraz powiemy tylko o najważniejszych elementach tego wydarzenia, bo w zaślubinach i weselu żydowskim było bardzo dużo elementów, które ja pomijam, bo byśmy musieli kilka godzin to poświęcić, żeby te wszystkie szczegóły rozważyć. Państwo młodzi, uwaga, udają się teraz do specjalnego pokoju przygotowanego przez pana młodego. I uwaga, w tym pokoju państwo młodzi spędzą ze sobą 7 dni. 7 dni. Zwyczajowo. W tym pokoju zostało przygotowane wszystko, co jest potrzeba, w tym jedzenie i picie, tak aby para spędziła tam ze sobą 7 dni, tylko ze sobą. Pierwszej nocy, czyli zaraz jak przychodzą po przyjeździe do domu pana młodego, małżeństwo zostaje natychmiast skonsumowane. Co jest zrozumiałe. Przy drzwiach tego pokoju stoi najbliższy przyjaciel pana młodego. Przy drzwiach tego pokoju, oczywiście nie wchodzi do środka. Stoi przy drzwiach na zewnątrz i czeka na informację, kiedy małżeństwo zostało skonsumowane. W momencie, kiedy się dowiaduje, to ten przyjaciel pana młodego wychodzi do wszystkich gości weselnych, mówi o tym i wesele się zaczyna. Przez 7 dni się weselą, jedzą i piją, się cieszą, a w pokoju zamkniętym, z którego nie wychodzą przez 7 dni, spędzają czas pan młody i panna młoda. Po tych 7 dniach, jak kończy się 7 dni, pan młody wychodzi z tego pokoju ze swoją żoną i prezentuje ją wszystkim gościom. Przedstawia ją wszystkim gościom i wtedy, w tym dniu, jest drugi kielich ketuby. Dopiero wtedy pan młody pije drugi kielich ketuby, drugi kielich wina spożywa. Halleluja.
Chwała Bogu.
Przeciągnąłem? Tak? Bo teraz chcę pójść troszkę w innym kierunku. Tylko wspomnę o tym i zrobimy może przerwę na 5 minut, za chwilkę. Ponieważ tutaj w tradycji żydowskiej było 7 dni w ukryciu, w tym pokoiku, gdzie oni są ze sobą, a dopiero później jest wyjście z tego pokoju, na podstawie tej tradycji 7 dni dyspensacjonaliści, jest taka szkoła interpretacji Biblii, dyspensacjonaliści, taka XIX-wieczna szkoła interpretacji Biblii, która jest bardzo popularna do dzisiaj, a przed XIX wiekiem była zupełnie nieznana, ten nawiasem, w XVIII wieku nikt o tym nie słyszał. W XVII nikt o tym nie słyszał, w XVI nikt o tym nie wiedział. Od XIX wieku powstała taka szkoła interpretacji. Twierdzą, że porwanie Kościoła nastąpi przed tak zwanym uciskiem. Twierdzą, że wesele baranka będzie w niebie trwać 7 lat i po 7 latach Jezus przyjdzie na ziemię po raz drugi. Z tym, że tak, taka interpretacja Słowa Bożego stwarza bardzo dużo problemów, bo jest nawet bardzo niespójna z samymi zasadami dyspensacjonalizmu, czyli sprzeczna z zasadami tej szkoły myślenia. I to tak po to, żeby zrobić mały wstęp, natomiast chciałbym, żebyśmy teraz zrobili pauzę i będziemy ewentualnie kontynuować ten temat.